Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Dlaczego, skoro demolka i w ogóle anihilowanie ludzkości, dlaczego ci się to podobało? I dlaczego w ogóle mnie to nie zdziwiło, patrzę na Michała?
Ale... Bo lubię.
Z kim ja pracuję?
No ale słuchaj, jak są wybuchy, to jest super gra, ja od
rozumiem.
Razu.
Czy twój psycholog o tym wie?
Nie.
Dobrze, Radek Lis jest w studiu, tak jak zapowiedzieliśmy po tej recenzji Destroy All Humans, czyli czas na kącik technologiczny. Radka też ostatnio nie było, no to proszę bardzo, co tam się wydarzyło? No oprócz tego, że nowe Surface'y Microsoft zapowiedział i ponoć są tak wściekle drogie, że nawet nie sprawdzam, jaka jest cena.
Dlatego nawet nie będę o nich wspominał,
i to jest słuszna koncepcja.
O nich tyle razy, że w zasadzie nie ma sensu. Natomiast na początek witam wszystkich, ale cofnę się trochę, ponieważ chwilę nas nie było, no to takie...
Jednak dosyć... małe resume będziesz rekapitulował
tak,
tutaj.
Tak, to znaczy może nie za dużo. To znaczy wspomnę o tym przede wszystkim, że w minionych trzech tygodniach prawie naszej mojej nieobecności zakończyła się wreszcie misja statku Crew Dragon, który miał lądować na naszej planecie po tym, jak został wystrzelony no prawie 2 miesiące temu w kosmos i tam kosmonauci sobie siedzieli na stacji kosmicznej i wreszcie...
Wystrzeleni w kosmos
i teraz wrócili. Przypomnę, że była to lot pierwszej prywatnej kapsuły z ludźmi na pokładzie. Miała co prawda ta misja trwać 2 tygodnie, wydłużyła się do 2 miesięcy ze względu na to, że NASA potrzebowała na stacji kosmicznej trochę więcej ludzi, bo tam tylko jeden amerykański astronauta był, no to tych 2 przyleciało na chwilę, pomogli mu tam w wielu różnych czynnościach, no i 2 sierpnia wrócili na Ziemię. Natomiast dlaczego o tym wspominam? No bo cała firma SpaceX, Elona Muska, wykonała parę niezłych posunięć w sierpniu, bo zaraz po tym locie załogowym robili kolejne wystrzelenia Starlinków, testowali kolejną nową rakietę, która ma wystrzelić w przestrzeń kosmiczną jeszcze większy statek kosmiczny do lotów załogowych. No i Starlink, to co mnie najbardziej interesuje, okazuje się, że już od początku sierpnia zaczęły się takie testy pierwsze tego internetu, który Starlink ma dostarczać, bo przypomnę, że cała ta konstelacja Starlink, która będzie latała na niskiej orbicie, będzie dostarczała we wszystkie miejsca na Ziemi bezprzewodowy internet. No i cała konstrukcja ma mieć 4400 satelitów w pierwszej fazie. Na razie lata ich tylko 500, ale już zaczęto testować.
No tylko,
bo to jednak z całej ilości to jest niewielka część, która już została uruchomiona, no i testują. I słuchajcie, co prawda sprawa w ogóle jest okryta całkowitą tajemnicą. Nie wolno zdradzać żadnych pomiarów, natomiast no niestety osoby, które biorą udział w tym teście, postanowiły sobie skorzystać z aplikacji SpeedTest.net, którą wszyscy doskonale znamy do pomiarów, a ta aplikacja wszystkie wyniki zapisuje w bazie. Także mimo że ban był na to, żeby udzielać jakichkolwiek informacji, no to
się
ludzie już zaczęli,
że tak powiem.
Tak, zaczęli już grzebać, no i okazuje się, że w SpeedTestie te wyniki są i słuchajcie, bo to jest dosyć interesujące, bo ping na razie słabo, jeśli chodzi o to połączenie ze Starlinkami, bo tam wyniki były od 31 do 94 milisekund. Taki standardowy ping na sieciach kablowych to jest właśnie około 30 milisekund i to jest taki no prawie, że minimalny ping, który pozwala na przykład na granie online przy użyciu internetu. 94 milisekundy to trochę za dużo, ale podejrzewam, że im więcej tych satelit będzie latać w powietrzu, to te pingi mogą się skracać. Także tu jeszcze spokojnie. Natomiast jeśli chodzi o prędkości pobierania przez Starlinki, to tutaj wyniki były od 35 do 60 megabitów na sekundę. Natomiast wysyłanie od 5 do 18 megabitów na sekundę. No i patrząc na...
Ale weź
na
ty mi powiedz, bo ja prosty chłopak jestem. Co to oznacza? To dobrze czy źle?
No
szybko czy wolno?
Ja w domu mam szybszy i to wielokrotnie szybszy internet.
No właśnie. I teraz pytanie, czy całe przedsięwzięcie ma sens. Natomiast no umówmy się, że są miejsca na Ziemi, gdzie ludzie nie mają nawet pół złamanego megabita na sekundę I taki Starlink, no to będzie dla nich jak powietrze. Też nawet na terenie naszego państwa są miejsca, gdzie nawet nie dochodzi internet 4G czy 3G.
No tak, no niedaleko szukając, no byłem w górach teraz w Tatrach i tam z internetem bywało bardzo różnie.
No i właśnie, i na przykład w takich Tatrach będziesz mógł sobie spokojnie Starlinkową instalację odpalić i w takim schronisku, nie wiem, gdzieś sobie to zainstalują w górach i będą mieli ten internet na tym poziomie, co już w zupełności do życia wystarcza. No wiadomo, że jeszcze na razie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile to wszystko będzie kosztowało, bo tutaj cały sęk leży, no bo jeżeli będzie to bardzo drogie, no to mało kogo będzie na to stać i nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia, bo
czyli
takie
reasumując,
instalacje satelitarne już istnieją, tak? Już można z tego korzystać, z tym, że połączenie jest nie dość, że pingowo jeszcze gorsze, to do tego jeszcze bardzo drogie to są połączenia.
Czyli podsumowując ten wątek, można powiedzieć, że na ten moment jest to jakieś rozwiązanie dla tych regionów, w których w ogóle jest trudno z internetem, natomiast tam, gdzie te połączenia internetowe są dobrze rozwinięte, no to na razie jednak nie ma jeszcze podejścia. Tak w skrócie rzecz ujmując.
Tak, tak. Raczej konkurencja to nie będzie, natomiast będzie to znakomite uzupełnienie sieci naziemnych różnego typu, także ci, co mają
problem z internetem. No to pierwsze koty za płoty, to zobaczymy, co się będzie działo za 2-3 lata, prawda? Dobrze, mamy coś kolejnego jeszcze?
Jeszcze z takich minionych tematów, które bardzo wstrząsną techniczną bracią, no to jest to, że TikToka w USA chciano zbanować, to znaczy się oczywiście po interwencji prezydenta Donalda Trumpa zdecydowano się zakazać chińskiej aplikacji w Stanach swojego działania, aczkolwiek jeszcze się z tym wstrzymano, bo w ostatniej chwili się okazało, że może kupi TikToka któraś z amerykańskich firm i tam się mówi nawet o tym, że Microsoft się do tego przymierzał. A dlaczego TikToka chciano zbanować? No bo oczywiście znowuż jest posądzany o jakąś tam dezinformację i szpiegowanie.
Czy to szpiegowanie, że zbiera się po prostu dane użytkowników, że to posługuje się tym później chiński wywiad, to coś w tym guście,
tak,
jak rozumiem.
Tak, tak, tak. No właśnie na początku taka informacja wyszła, potem wyszła beta 14 iOS-a na telefony komórkowe, gdzie
czyli nowa wersja systemu operacyjnego.
Tak. W becie niektórzy uczestniczą i ta beta zawiera taką nową funkcję tego systemu, która jakby też pilnuje aplikacje, które są na pokładzie smartfona, co one robią i informuje na przykład o czymś takim, że jeżeli skopiujesz sobie coś do schowka, to dana aplikacja sobie to odczytuje. I taka funkcja też pokazała, że TikTok dokładnie korzysta z tego mechanizmu. Czyli jeżeli masz zainstalowanego TikToka w swoim smartfonie i nie wiem, skopiujesz numer konta bankowego, żeby komuś to wysłać, no to automatycznie ten numer skopiowany do schowka trafia do autorów TikToka.
Wybornie!
Można skopiować różne rzeczy.
A później skopiujesz hasło jeszcze.
Na przykład.
Na przykład. I już mają pełen komplecik. No kto ma świadomość, że coś zrobi Ctrl-C jak na komputerze, czyli takie kopiowanie i to już jest przesłanie informacji.
Ale poczekaj, bo skoro mówiłeś o tym, że jakaś amerykańska firma kupi, no to co to dla mnie za różnica? To w tym momencie nie Chińczycy będą je szpiegować, tylko Amerykanie. No taka prawda.
A to już dla Amerykanów dużo zmienia.
A nie, no dla Amerykanów to może zmieniać, natomiast dla mnie to niekoniecznie coś zmienia w tym przypadku, wiesz.
No w wielu krajach TikTok ma być również zakazany, bo i Indie zablokowały TikToka i Australia się do tego przymierza i Wielkiej Brytanii coś się ma dziać, ba, nawet czytałem, że w Polsce będą chcieli TikToka
zablokować. Wiesz co, to było dementowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, że takie prace się nie toczą, aczkolwiek wiesz, no tutaj pewnie w zależności od tego, jak świat zareaguje, jeżeli tak jak mówisz, Stany zbanują, nie wiem, jakieś inne kraje zbanują, to pewnie i w Polsce ktoś się temu przyjrzy.
Przyjdzie mail ze Stanów, słuchajcie Polacy, prosimy. No i wiadomo.
A nawet ostatnio czytałem wywiad jakiś z ambasadorem Chin w kontekście relacji polsko-amerykańskich, bo tu wiesz, geopolityka się kłania. Z jednej strony mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony fajnie mieć też dobre relacje z Chinami, ale to już zupełnie nie branża technologiczna, tylko niestety realpolityk to się nazywa.
Tak, wiesz? A co się dzieje w bieżącej, powiedz? technologii.
No w minionym tygodniu Xiaomi świętowało swoje dziesięciolecie. Nie wiem, nawet nie wiedziałem, że ta firma tak długo istnieje.
Nie rozdawali nic za darmo, żadnych fajnych telefonów, to mnie nie interesuje.
No nie rozdawali, ale jakby na dziesięciolecie pokazali dwie takie technologiczne nowości od siebie. Pierwszą nowością to jest kolejny telewizor. Xiaomi coraz więcej tych modeli pokazuje, ale to taki telewizor bardziej prestiżowy, bym powiedział, bo 55-calowy panel OLED, notabene sama matryca jest zrobiona przez LG. Natomiast co ciekawe w tym OLEDzie...
Prestiżowy,
to,
rozumiem,
że
cena jest prestiżowa.
Cena jest prestiżowa, ale też jakby sam telewizor jest prestiżowy ze względu na to, że jest to kolejny przezroczysty telewizor. Komu to, czego to potrzebne, to dyskusje trwają, natomiast no już tam parametrów może nie będę wspominał, ale wspomnę cenę, bo ten model to jest Mi TV Lux OLED, tak on się nazywa, został wyceniony na no w przeliczeniu tam 27 tysięcy złotych.
Także, biorę
na premierę. No, ale to
po
wiesz,
co przezroczysty telewizor w domu?
To jest dodatkowa kwestia.
No
wiesz,
jak obraz sobie powieszasz za telewizorem?
No nie, ale to może właśnie, że tam wytapetujesz specjalnie albo specjalny kolor farby, wiesz. No to taki design, rozumiesz, you know.
Ja myślę, wszystkie raczej... kable będzie widać.
Ja myślę, że taki telewizor to raczej jakieś tam potrzeby reklamowe, może w jakiejś galerii, jakieś kręcące się logo, coś tam. Raczej w domu to do niczego nikomu niepotrzebne. I drugą rzecz, którą Xiaomi pokazało, to Xiaomi Mi 10 Ultra. I to jest już, że tak powiem, rzecz, która może się komuś przydać, bo to najnowszy flagowiec, już taki na maksa wykręcony, co Xiaomi na tą chwilę potrafi. 6,67 cala AMOLED, 120 Hz ekran, pamięć Snapdragon 865, czyli może nie ten najnowszy, bo nie plus. Od 8 do 16 GB RAM. No, wypchany, że tak powiem, po brzegi, 48 megapikseli aparat.
No, ale to cena też jest prestiżowa siłą rzeczy, bo jest to flagowiec, tak?
No, tam dochodzi do $1000 na tą chwilę. Czy będzie sprzedawany w Polsce, tego jeszcze nie wiadomo. Tu jest ciekawostka jeszcze w tym smartfonie, że to jeden z niewielu smartfonów na świecie produkowanych, gdzie zdecydowano się na użycie dwukomorowego akumulatora o pojemności 4500 mAh, a po co aż dwie komory, bo podłączasz do niego 120-watową ładowarkę, ona ma rozbitą swoją moc na dwie komory i dzięki temu 100% baterii takiej dużej uzyskujesz w 23 minuty od całkowitego zera, także...
No dobrze, zobaczymy, ile te baterie będą trzymały, w sensie jak będą się zużywały, ja nie mówię, bo zakładam,
jak
że...
Jak będą puchły.
Nie, zakładam, że jak kupujesz nowy telefon, no to wiadomo, te baterie ładnie działają, ale wiemy doskonale z... no wiele mamy przykładów, chociażby rozmawialiśmy całkiem niedawno o słuchawkach bezprzewodowych, które po dwóch latach baterie już powoli siadają i nawet nie możesz ich wymienić, więc zobaczymy, co się będzie działo tutaj,
no,
prawda?
Różnie z tym bywa. Xiaomi zapewniło na razie, że zrobili badania i że ten zestaw baterii wytrzymuje po 800 cyklach, ma 90% swojej pojemności nadal, także na razie sprawuje się całkiem nieźle. Tam potrzebne, żeby takie wysokie ładowanie było jeszcze chłodzenie dodatkowo całego systemu, żeby podczas ładowania ci po prostu telefon nie wystrzelił, no bo jednak 120 W to jest konkretna moc, jeśli chodzi o ładowanie. I w ogóle teraz generalnie widzę, że cały czas były informacje do tej pory na temat kombinowania, żeby wymyślić jakąś nową baterię, żeby dłużej trzymała, żeby mniejszy telefon miał większą pojemność. Jak widać, po paru latach nie za bardzo się tutaj wszystko posuwa do przodu, w związku z tym teraz widzę, że są prace nad tym, żeby jak najszybciej się dało taką baterię naładować, także jakby w drugą stronę poszedł kierunek, jeśli chodzi o baterię, no bo wiesz, 23 minuty taką bateryjkę naładujesz, ona pewnie trzyma ze dwa dni takie 4500 mAh, także
oczywiście w zależności od tego, jak mocno używasz ekranu, wiesz, jak oglądasz bez przerwy filmy, to nie sądzę, żeby już trzymała dwa dni, no ale to
giereczki.
Osobny
tak.
temat.
Dobrze. Znaczy niestety te 120 Hz to jest coś, co będzie taką baterię drenować. Jeżeli uruchomisz sobie maksymalne odświeżanie, to podejrzewam, że taka bateria 4500 znowuż wystarcza tylko na jeden dzień. Także no, ładowanie takie szybkie się na pewno przyda. Wielu producentów teraz się nad tym skupia.
No i dobrze, jeszcze jakąś truskawkę na tort, bo już czas się kończy.
A ja mam jeszcze tyle nowych rzeczy.
No widzisz, coś... tyle gadałeś o bzdurach. No, masz.
Dobrze, to rzucam kilka szybkich. Janosik to jest taka aplikacja, która informuje o radarach. Do tej pory użytkownicy Apple'a nie za bardzo mogli z niej korzystać, bo nie chciała działać w tle nawigacji.
Teraz a to jest legalne?
Na razie jeszcze cały czas jest legalne u nas w kraju, bo z tego co wiem, już na przykład chyba w Niemczech nie. Natomiast nie można było w tle używać tej aplikacji razem z nawigacją. To się zmieniło od wersji 4.3.0, czyli można mieć w tle Janosika i uruchomioną nawigację i jechać sobie na urlop. Jeszcze trochę tego urlopu niektórym zostało. eSIM to jest karta elektroniczna, która do tej pory była używana tylko w sieci Orange. Można było mieć telefon ze SIM-em. Okazuje się, że eSIM wchodzi też do sieci T-Mobile, natomiast tylko dla klientów korporacyjnych. W Orange'u może mieć to każdy. Tutaj jest to proponowane tylko korporacyjnym klientom. To jest ważne dla osób, którzy korzystają
To było lokowanie produktu, sieci komórkowych i coś jeszcze na koniec, bo już kwadrans ci minął, mój drogi.
No dobra, chciałem jeszcze powiedzieć, że Logitech pokazał nową kierownicę G923, która będzie wersja i do PC-ta, i do PlayStation, i nowego Xboxa. Cena 1800 zł na tą chwilę.
Jak za darmo.
Natomiast nowa rzecz, która będzie w tej kierownicy, to jest TrueForce. To jest taka nowa forma sprzężenia zwrotnego, czyli tego feedbacku, który był do tej pory. Natomiast on będzie pobierał dane z fizyki gry oraz audio. I generalnie wszyscy się zachwycają, jak fajnie ta nowa kierownica działa. No zobaczymy, może nam się uda taką jedną do testów kiedyś dostać i graczom powiedzieć, że coś takiego fajnego
nie widzimy przeciwwskazań, chociaż na przykład też Fanatec robi fajne kierownice, tam to już w ogóle bodajże zestaw za 10 tysięcy złotych się kupuje.
No tak, to już jest przesada. Znaczy, to są profesjonalne rozwiązania.
No Fanateki to ja tam widzę gdzieś tam w jakiś, wiesz, no, Robert Kubica ma Fanateka, nie wiem, George
10 tysięcy
Russell,
to tam się chyba cena zaczyna w ogóle.
Za zestaw mówię, za zestaw, bo tam się kupuje osobno. Ale dobrze, nie róbmy reklamy Fanatekowi, bądź też antyreklamy. Zależy od tego, kto ma ile w portfelu. Radek Lis był gościem Giermaszu. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak pomyślałem, że żeby taką grę nawiązującą, chociaż w tytule przynajmniej nawiązuje do technologii, bo Warhammer 40 tysięcy, czyli to jest uniwersum Warhammera 40 tysięcy, ale gra z pod tytułem Mechanicus. Rozumiesz?
No, ale zabłysnąłeś.
Poczekaj. Standing ovation.
Standing ovation dla mnie. Dobrze, Radek Lis, słyszymy się za tydzień, a teraz zapraszamy do studia Bartka Czetowicza.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach. Giermasz.